jak możesz żyć, co możesz robić, kim możesz być. Są takie mosty, które lepiej spalić. Są tacy ludzie, których nie da się ocalić. Mimo że nadzieja ostatnia umiera, a miłość nie zna granic. Są takie mosty, które lepiej spalić. Są tacy ludzie, których nie da się ocalić. Mimo że nadzieja ostatnia umiera, a miłość nie zna granic.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Środa, godzina 19, Radio Ain Karim, audycja Szlachetne Zdrowie. Ja nazywam się Agata Krzywoń i jestem lekarzem. Zapraszam do takiej audycji, powiedzmy, klasycznej, niestety nadal, czyli pierwszą część poświęcimy sobie szczepieniom. A przywitał nas zespół Megica. Ostatnio bardzo tekst tej piosenki jakoś zapadł mi w głowę. Zespół fajny, polecam na takie długie, niezbyt przyjemne zimowe wieczory. Taki można powiedzieć zespół regionalny, bo z Podhala, więc tym bardziej warto posłuchać. Styczeń, nowy rok 2022. W sytuacji zdrowotnej niewiele się zmieniło. Niestety nadal znajdujemy się w okresie pandemii i mamy już tego wszyscy świadomość, szczególnie ludzie pracujący w opiece zdrowotnej, że wariant Omikron dotarł bez problemu do Polski i tak naprawdę towarzyszy nam wszystkim codziennie. Świat, jaki stworzyliśmy, jest procesem naszego myślenia i nie można go zmienić bez zmiany tego myślenia, tak powiedział Albert Einstein. I tutaj jakby ta maksyma pasuje mi też do tego, że musimy sobie nadal zdawać sprawę, że ponad 40% Polaków nie zgłosiło się na szczepienie, o czym będę mówić w dalszej części audycji. Szczepienie przeciw COVID jest dla lekarzy i ludzi pracujących w opiece zdrowotnej oczywistością i tak naprawdę nie chce się nam już o tym mówić, ale z drugiej strony no, mamy świadomość tego, że tak naprawdę w naszych rozmowach ten temat, że jest to pandemia ludzi niezaszczepionych, hospitalizacje głównie dotyczą ludzi niezaszczepionych i te niepotrzebne zgony, szczególnie w grupie wiekowej do 50 roku życia, gdzie ponad 90% ludzi, którzy umierają, to są ludzie niezaszczepieni, to są te cyfry, które nas naprawdę przerażają. A nadal ponad 40% Polaków nie jest jakby w stanie skorzystać właściwie z jedynej broni, jaką mamy w tej chwili. Szczepienia wbrew powszechnej opinii uczyniły nas ludźmi wolnymi. Możemy podróżować często do krajów, gdzie warunki epidemiologiczne nie są sprzyjające, nie grozi nam czarna ospa, nasze dzieci nie muszą chorować na świnkę, odrę, nie muszą tracić słuchu po infekcjach, nie mają zapalenia opon mózgowych, panowie mają prawidłowo działające plemniki, ponieważ świnka, główna przyczyna bezpłodności, w tej chwili tak naprawdę jest infekcją marginalną. Praktycznie zlikwidowaliśmy pierwotnego raka wątroby poprzez szczepienia powszechne przeciw WZW typu B, a w tej chwili szczepienia przeciw HPV, które zapobiegają rakowi szyjki macicy, już są dostępne dla wszystkich dziewcząt powyżej 8 roku życia w refundacji. Także argument, że coś, co ma służyć naszemu zdrowiu, odbiera nam wolność, oczywiście jest nieprawdziwy. Dobra wiadomość na początek tego roku napłynęła z Anglii, gdzie oczywiście transmisja tego wirusa jest olbrzymia. Oni mają wyszczepioną populację w granicach między 75 a 78% i w tej chwili podali aktualne dane, że podanie trzeciej dawki szczepionki wzmacnia naszą ochronę przed hospitalizacją z powodu COVID-19 wywołanego wirusem Omikron w tej chwili już ponad 88%. Czyli jeśli przyjmiemy naszą dawkę przypominającą szczepionki po upływie 5 miesięcy po podaniu drugiej dawki bądź po upływie 2 miesięcy po szczepieniu szczepionką jednodawkową Johnson & Johnson, nasza odporność immunologiczna będzie nas zabezpieczać prawie w 90% przed hospitalizacją. Tutaj ten apel kieruję szczególnie do ludzi młodszych, którzy uważają, że tak naprawdę problem ich nie dotyczy, bo niestety to, co powiedziałam, że ta śmiertelność wśród osób niezaszczepionych głównie dotyczy ludzi do 50 roku życia. Dawka przypominająca, i to wiemy, jest kluczowa w kontekście ochrony przed wariantem Omikron. Nie zwlekajcie z przyjęciem swojego boostera. Wszystkie osoby pełnoletnie, które miały podstawowy cykl szczepienia, zgłaszają się do dawki przypominającej. Osoby, które się nie szczepiły, oczywiście rozpoczynają swoje szczepienie. Szczepienie, my tu mówimy o boosterze, natomiast oczywiście szczepienie podstawowe nadal daje tą dobrą ochronę do 5 miesięcy, więc jeśli rozpoczniecie się szczepić, to naprawdę wasze szanse na minimalizację tych szkód wywołanych przez COVID-19 są zdecydowanie większe. Co do dzieci, no to tutaj sytuacja, można powiedzieć, trochę nas przerosła. Nie wiem, ile dzieci jest w gminie, natomiast musicie sobie zdawać sprawę z tego, że do szczepienia w naszym punkcie szczepień zgłosiło się 20 dzieci w wieku 5 do 11 lat. To jest sytuacja dramatyczna. Powiem dlaczego. Rodzice nie boją się, wy jako rodzice nie boicie się ciężkich czy częstych powikłań po-covidowych, ale obawiacie się niezwykle rzadkich odczynów poszczepiennych. Kwestionujecie przebadane szczepionki, natomiast chętnie dzieciom podajecie różnego rodzaju suplementy diety, które nie podlegają żadnej kontroli, syropy versus syrop prawoślazowy, który zawiera w sobie mniej więcej pewnie 100 gram cukru w jednej flaszeczce, więc dla mnie jakby to jest niezrozumiałe. Wiemy też, że dzieci częściej mają tak zwany zespół PIMS, o którym będę mówić, natomiast te powikłanie zdarza się też często po bezobjawowym tak zwanym COVID-zie, czyli dziecko ma katarek, a potem za 3-4 tygodnie zespół zapalny dotyczący wielu narządów. Jest wielu małych pacjentów, którzy z powodu niewydolności oddechowej i masywnych zmian w płucach wymagają opieki szpitalnej i hospitalizacji. Tak naprawdę głównie hospitalizacja i respiratory terapia właściwie tylko i wyłącznie dotyczy dzieci nieszczepionych. Ciężkie przebiegi mamy w tej chwili u noworodków. Tutaj transmisja jest głównie z rodziców i ze starszego rodzeństwa. Bardzo często oczywiście ta transmisja w rodzinach niezaszczepionych. Pandemia to jest jak wojna. Szczepienia to jest w tej chwili nasza jedyna broń. Nie wygramy, jeśli nie będziemy walczyć. Chory żołnierz to jest osłabienie na froncie. Każdy zaszczepiony ma dużo większe szanse, że nie zachoruje, a nawet jeśli zachoruje, to prawdopodobieństwo przejścia tej infekcji w sposób bezobjawowy lub skąpoobjawowy jest oczywiście zdecydowanie większe. Widzimy to już w opiece medycznej, gdzie transmisję mamy olbrzymią i chorują lekarze i pielęgniarki, ale to są zwykle 2-3-dniowe zachorowania. My oczywiście zwalniamy się z izolacji wcześniej. Jeśli tak naprawdę mamy test ujemny, to wracamy do pracy. Wszystkie ręce na stół i po prostu pracujemy i walczymy w waszym imieniu, mimo tego, że większość z was jakby neguje wszystkie wysiłki, które są podejmowane przez ludzi pracujących w opiece zdrowotnej. Macie dostępną broń. szczepionki. Po prostu się szczepcie. Idźcie do najbliższego punktu szczepień. W Myślenicach, w Sokole, tak zwanym punkt szczepień pracuje od rana do wieczora. Naprawdę nie ma terminów. Idziecie, po prostu szczepicie się. Macie problem przynajmniej na jakiś czas z głowy i włączacie się, czy pomagacie nam w ogóle pracować w tej trudnej sytuacji. Co do dzieci. Ostatnio ukazało się kilka badań. Oczywiście Amerykanie mają najbardziej rozległe czy wieloosobowe badania, ale także najdłuższą taką grupę obserwacyjną i niestety podali bardzo niepokojące dane co do dzieci do 18 roku życia chorujących na COVID-19, czego mogliśmy się spodziewać, ponieważ wiemy, ale może zaczęłam od końca. Otóż z ich badań wyszło, że dzieci do 18 roku życia, które przeszły COVID-19, mają 2,5 razy większe prawdopodobieństwo rozwoju cukrzycy typu pierwszego. Wiedzieliśmy już od dawna, że w rozwoju cukrzycy typu pierwszego niebagatelną rolę odgrywa infekcja, która uruchamia kaskadę immunologiczną, prowadzi do uszkodzenia komórek beta i w ten sposób dochodzi do rozwoju cukrzycy. I spodziewaliśmy się tego, że jeśli te infekcje zaczną dotyczyć dzieci, no to rzeczywiście częstość tych cukrzyc będzie większa. Niech każdy z Was się zastanowi, czy chcecie narażać swoje dziecko na chorobę w tej chwili nieuleczalną, z którą będzie się musiało borykać do końca życia. Czyli dzieci, które przechorują COVID-19, mają 2,5 razy większe ryzyko zachorowania na cukrzycę typu pierwszego. Szczepienie przeciw COVID-19 w 91% zapobiega powikłaniom w postaci PIMS. Wczoraj ukazał się artykuł sygnowany przez pana profesora Leszka Schönbrona. Co to jest PIMS? To jest zespół zapalny, którego głównym objawem jest gorączka i w trakcie tego procesu zapalnego, bo to już jest stan poinfekcyjny, dochodzi do uszkodzenia różnych narządów. I tutaj szczepionka w zapobieganiu tego schorzenia jest skuteczna aż w 91%. W PIMS-ie dochodzi do uszkodzenia na podłożu zapalnym wielu narządów, szczególnie... Przepraszam bardzo. Szczególnie płuc, nerek i serca. Pan profesor, który ma olbrzymią grupę obserwacyjną, jest profesorem w Szpitalu Klinicznym Pediatrycznym i Chorób Infekcyjnych we Wrocławiu. W artykule, który właśnie wczoraj się ukazał, podał taką grupę właśnie obserwacyjną, w której absolutnie tutaj dzieci nieszczepione w powikłaniu w tym w postaci występowania tego PIMS-u przodują. W klinice zostało zaszczepionych już 1030 dzieci pierwszą dawką i 342 dawkami i u żadnej z tych osób rodzice nie zgłosili żadnych niepokojących objawów, co nie znaczy, że ich nie ma oczywiście. Większość dzieci, tak jak i dorośli, ma ból ramienia. Oczywiście dzieci najczęściej to bagatelizują i występuje stan podgorączkowy lub osłabienie. Natomiast żadne powikłanie w postaci tych, które występują po chorobie w tej grupie wiekowej u pana profesora nie zostało zgłoszone w tej grupie dziecięcej. A w naszej gminie, tak jak powiedziałam, do szczepienia w tej grupie wiekowej, czyli dzieci od 5 do 11 lat, zgłosiliście 20 dzieci. Wydaje mi się, że ta liczba nie podlega jakiemuś komentarzowi w świetle tego, co powiedziałam. Moje dzieci są już, wiecie, dorosłe, ale nawet bym się chwili nie zastanawiała, żeby zgłosić je do tego szczepienia, ponieważ wiele razy w tej audycji mówiłam, że nie ma choroby, na którą jest dobrze zachorować.
Nowy roku, ty mój piękny. spokój nowy roku, bądźmy szczersi.
Przecież wiesz, nie jesteś w moim życiu pierwszy, gdy opadną serpentyny i bąbelki.
Posmutniejesz, posiwiejesz,
włożysz szelki.
Dajmy spokój nowy roku wielkim słowom. Nic naprawdę nie zaczyna się na nowo. Co ma wisieć, nie utonie w niepamięci.
Choć zapieją na ambonie nowi święci.
Daj zjadaczom to, co trzeba do zjedzenia, i na razie nas w anioły nie przemieniaj. Zabierz skrzydła, co od świeżej błyszczą farby. Nam wystarczy tylko trochę mniej się garbić. Pozwól spełnić nowy roku parę marzeń. Nie wykreślaj nam, przyjaciół, z kalendarzy.
Przynieś dzieciom dobre bajki i słodycze. Pozwól śpiewać, pozwól śmiać się. Nie każ krzyczeć.
Wydaj za mąż dobry roku parę panien.
Pozwól wypić, pozwól kochać się na sianie.
Tylko nie każ znowu spadać nam z obłoków. Dajmy sobie nowy roku.
Dajmy sobie nowy roku.
Spokój.
Nowy rok, więc pierwsza audycja musi być o tym, jak się przygotować na długie i zdrowe życie. Nie piszę tego, czy właściwie nie mówię do was tego tak bez kozery. Wiecie, jestem geriatrą, czyli lekarzem, który między innymi posiada uprawnienia do leczenia seniorów. W geriatrii jest jedno fajne zdanie, że tak naprawdę nie jest ważna długość życia, ale ważna jest jego jakość. Zatem jak mieć dobre jakościowo, ale też długie życie? Porozmawiamy w drugiej i w trzeciej części audycji. O wielu z tych rzeczach mówiliśmy, ale być może nie wszyscy słuchają tych audycji, a akurat dzisiaj postanowili włączyć radio. Czyli to, co cały czas staram się wam też powiedzieć, że tak naprawdę nam lekarzom zależy na tym, żebyśmy wszyscy myśleli też o medycynie trochę bardziej profilaktycznie, a nie tylko o medycynie w kwestii leczenia. My lubimy jako lekarze zdrowych pacjentów, którym możemy zaproponować coś, żeby nie zachorowali na konkretne choroby, ale jak wiecie, większość z tych rzeczy, których proponujemy, zależy od was. Pojęcie styl życia zrobiło w sferze zdrowia zawrotną karierę. Głównie za sprawą raportu Lalonda, i to było aż w 1974 roku. Mówiłam już kilka razy w tej audycji też o tych słynnych polach Lalonda, w których okazało się, że styl życia to jest 50% stanu naszego zdrowia, czyli tak naprawdę aż 50% stanu naszego zdrowia zależy od tego, jak my traktujemy nasz organizm. Przypominam, że tylko 15% stanu naszego zdrowia zależy od opieki medycznej, więc naprawdę maleńki wycineczek. Obecnie styl życia, a właściwie taki synonim zdrowy styl życia, to hasło, które towarzyszy nam praktycznie co dzień. Słyszymy w mediach, widzimy w prasie, zdrowym trybem życia zasypują nas celebryci, znajomi, lekarze każą nam się zdrowo prowadzić. Zapanowała moda na zdrowe życie i to rzeczywiście nie jest zły trend i my jakby nie sprzeciwiamy się tego, żeby o tym coraz więcej mówić. Wręcz przeciwnie, wszystkie takie prozdrowotne portale prowadzone przez profesjonalistów zabiegają też o to, żeby takie pojęcia były promowane w serialach, które najczęściej na przykład oglądacie. Co znaczy być zdrowym? Najpopularniejsza definicja, która mówiła o tym, że zdrowie to po prostu brak choroby, właściwie w tej chwili uważana jest za nieaktualną. Obecnie wiemy, że do właściwego funkcjonowania konieczna jest sprawność fizyczna, dobry stan psychiczny, dlatego definicja zdrowia została rozszerzona także o aspekt emocjonalny, czyli umysłowy, społeczny, ale także duchowy. Teoretyk medycyny społecznej, pan Marcin Kacprzak, mówił, że zdrowie to nie jest tylko brak choroby czy niedomagań, ale także dobre samopoczucie i taki stopień przystosowania biologicznego, psychicznego i społecznego, jaki jest osiągalny dla danej jednostki w najkorzystniejszych warunkach. Możemy sobie zatem powiedzieć, że jesteśmy zdrowi, gdy nasze ogólne samopoczucie jest dobre, nic nam nie dolega. Dlatego bardzo ważna jest ta profilaktyka, o czym będziemy mówić. Nasz stan zdrowia w ogromnym stopniu zależy od nas. Pola Lalonda, styl życia 50%, czynniki biologiczne 20%, środowisko, w którym żyjemy, to jest około 15-17% i jakość i dostępność opieki medycznej to jest 10-12%. Zatem śmiało można powiedzieć, że nieprzestrzeganie zasad zdrowego stylu życia to jest czynnik ryzyka właściwie większości chorób, tak zwanych chorób z wyboru, chorób na życzenie. Czynniki zdrowego stylu życia, 5 takich podstawowych zasad, których wdrożenie w swoją codzienność gwarantuje lepszą jakość życia, poprawę samopoczucia. Przede wszystkim świadome odżywianie. Oczywiście to hasło jedz mniej, ruszaj się więcej jest moim ulubionym hasłem, ale tak naprawdę w jedzeniu teraz też chodzi o to, żebyśmy jedli bardziej świadomie. Wiedza, jak żywność jest dla nas korzystna, co mi służy, a co nie, wybieranie bardziej naturalnych, mniej przetworzonych pokarmów, świeżych produktów i picie wody jako podstawowego napoju nawadniającego jest powszechnie dostępna. Ja tu jakby nie jestem też specjalistą w tej dziedzinie, natomiast te zasady jedz bardziej świadomie. Nie musisz zjeść aż tyle, żeby twój organizm dobrze funkcjonował. Większy problem z tą dietą roślinną, my teraz chcemy, żeby to mięso było 2-3 razy w tygodniu, oczywiście mają mężczyźni, szczególnie pracujący fizycznie, natomiast no, dopuszczamy to białko, które jest łatwo dostępne z mięsa, ale bardziej chcemy, żeby to było białe mięso tak zwane, czyli drób, indyk, ewentualnie królik, czyli mięso czerwone z punktu widzenia naszych naczyń, naszego serca jest najbardziej niekorzystne. No i tutaj prym wiedzie wieprzowina. No i tutaj od tego trochę niestety musimy wszyscy odchodzić. Wybieramy zdrową żywność. Zdrowa żywność to jest oczywiście niestety głównie mam tu na myśli niezdrową żywność jako żywność wysoce przetworzoną, czyli produkty, które już były wiele razy tam przetwarzane, są specjalnie pakowane, mają długie okresy przydatności do spożycia, czyli są marynowane też najczęściej, czy ich świeżość jest utrzymywana przy pomocy dużej ilości soli. To jest oczywiście bardzo, bardzo niekorzystne. Pracuj nad sobą, bądź optymistą, wierz w siebie, że wszystko to się uda. Jeden z najważniejszych punktów zdrowego trybu życia, tak naprawdę regularne ćwiczenia fizyczne, to jest podstawa. O tym będzie osobna audycja. Zawsze co rok przygotowuję dla Was audycję o aktywności fizycznej, o tym, ile się mamy ruszać i co i ile każdy z nas się musi ruszać. Przypominam, że 5000 kroków dziennie jest uznawany za bezruch. Czyli każdy z Was powinien robić więcej niż 5000 kroków dziennie. Natomiast jak to ma wyglądać, jakie interwały czasowe, to o tym będziemy sobie mówić w specjalnej audycji o aktywności fizycznej. i dbanie o właściwą ilość snu. Na twój styl życia składają się zachowania, czynności, nawyki, wszystko to, co robisz przez całe życie, w każdym dniu. Więc tak naprawdę im wcześniej zaczniesz o tym myśleć, im wcześniej zaczniecie w domu wprowadzać takie reżimy, czy zdrowe odżywianie, zmiany nawyków żywieniowych, niekupowanie czy redukcja napojów wysokosłodzonych, gazowanych, im wcześniej wasze dzieci jakby wdrożą się do tego, tym będzie im potem łatwiej. To, co wprowadzacie u dzieci 5-10-letnich, to będą robić potem 20-30-latkowie, więc im wcześniej oczywiście takie jakby przyzwyczajenia domowe wprowadzicie, no to to będzie procentowało też w zdrowiu waszej rodziny. Tak naprawdę możliwe jest zdrowe odżywianie, zdrowe odchudzanie. No, to jest bardzo trudny temat. Rzeczywiście wiele osób, to jest podobnie jak z paleniem papierosów, prawda? Ja mam teraz taki plakat w gabinecie, plakat autorstwa pana Pongowskiego, papierosy są do dupy. I oczywiście jest to bardzo obrazowy plakat. Większość z was przychodzi, palaczy i mówi, o, to jest fajny plakat. Trafia to, prawda, od razu. To jest wyraz prosty, wszyscy rozumiemy, co znaczy ten przekaz, obrazek łatwo jakby przyswajalny. Natomiast jak zrobić, żeby nie palić? Większość palaczy papierosów po pierwsze nie próbuje, a ci, którzy próbują, mówią, o, już to robiłem 5-7 razy i nic z tego nie wynika. Każdy palacz musi rzucać kilka razy palenie, żeby rzucił, natomiast każdy odnosi korzyść z rzucenia palenia niezależnie od momentu, w którym to zrobi. Oczywiście jeśli pali. Jeśli nie pali, no to problemu tutaj nie ma. Podobnie jest z odchudzaniem. Otyłość jest to choroba przewlekła, choroba. Ma swój symbol ICD, czyli w tej chwili to już jest rozpoznanie. Choroba przewlekła z tendencją do nawrotowości, trudna do leczenia. My tak naprawdę dysponujemy pewnymi lekami, ale one nie są do końca skuteczne. Czyli tutaj, jeśli chodzi o zdrowe odchudzanie, pałeczka znowu jest po waszej stronie. Te proste nawyki żywieniowe, czyli osoby, które mają problemy z wagą, często nie jedzą śniadań. Wiemy, że ten metabolizm jest trochę lepszy w godzinach rannych. Starajcie się też te posiłki jakby tutaj przekładać na te godziny wcześniejsze, nie jeść późno wieczorem, bo rzeczywiście nasz metabolizm wieczorem, zwłaszcza jeśli nie zrobimy porcji ruchu, jest bardzo wolny, czyli to wszystko zostaje w nas. Rozpocznij zatem dzień od sycącego śniadania. Te posiłki rozkładaj w miarę równo, kończ je trochę wcześniej. Jedz w miarę regularnie. Urozmaicaj posiłki. No, starajmy się po prostu jakoś tak wszyscy wdrożyć w to, żeby nam było, żeby te posiłki wyglądały lepiej, żeby wyglądały bardzo obficie. To, co robimy też w takich talerzach na odchudzanie, prawda, że ten talerz jest wypełniony warzywami, on wydaje się naszym oczom, że jest pełny. My zjemy ten talerz, czujemy się syci. A być może tam tych kalorii nie było dużo. No i pij odpowiednią ilość wody. To jest w ogóle jeden z najważniejszych elementów tutaj prawidłowego funkcjonowania organizmu. Picie, odpowiednie nawodnienie powoduje, że jest lepszy. Dwa, teraz w trakcie tych infekcji wszystkich, kiedy kładziemy się do łóżka, kiedy przyjmujemy pozycję leżącą, która jest jakby w sposób naturalny, zwiększa ryzyko zakrzepicy i zatorowości. Dodatkowo sam COVID, sama infekcja covidowa też zwiększa to ryzyko. To picie, co my mówimy o tym, proszę pić więcej niż normalnie, ma zapobiegać tym powikłaniom zakrzepowo-zatorowym. Taką też informację otrzymujecie przy szczepieniu. No i wprowadź aktywność fizyczną. Regularna aktywność fizyczna jest obligatoryjna nie tylko dla utrzymania prawidłowej masy ciała, ale także dla kondycji naszego serca i układu sercowo-naczyniowego. Wszystkie zmiany, które wprowadzacie w swoim stylu życia, wydaje mi się, tak jak rozmawiam z mami, że powinny być wprowadzane małymi krokami. Nie da się wszystkiego też naraz jakby wdrożyć, prawda? Część z Was ma problemy złożone. Pali papierosy, jest osobami otyłymi, ma nadciśnienie, ma zaburzony poziom cholesterolu. I ja nagle podczas wizyty mówię, musisz zmienić to, 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 to. Prawda? Pięć rzeczy naraz. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie da się tego wszystkiego zrobić w jednym dniu, albo tak naprawdę nawet w ciągu tygodnia. Najważniejsza z punktu widzenia profilaktyki i Waszego zdrowia w tych wszystkich rzeczach, które tutaj wymieniłam, jeśli palisz papierosy, rzuć palenie. I do tego nie potrzebujesz wizyty u lekarza, nie potrzebujesz wizyty u psychologa, tak naprawdę nie potrzebujesz niczego. Po prostu musisz sobie w którymś dniu postanowić, że chcesz wziąć swoje zdrowie, poprawić, że chcesz zmniejszyć ryzyko chorób onkologicznych, że chcesz zmniejszyć swoje ryzyko udaru, że chcesz zmniejszyć ryzyko zawału serca. Zacznijcie od jednej rzeczy. Po prostu przyjrzyjcie się raz, co być może robicie źle. Wybierzcie to, co na początek być może wydaje się na przykład najprostsze. Może to będzie zmiana posiłków, reżimu posiłków. I wprowadzajcie te zmiany stopniowo. Na pewno z punktu widzenia prewencji, wprowadzenie prawidłowej aktywności fizycznej dla wszystkich jest obligatoryjne i to nas wszystkich czeka. Czyli wszyscy za dużo siedzimy, za mało się ruszamy, żeby nasze ciała funkcjonowały prawidłowo, żeby nasza choroba zwyrodnieniowa nie dawała nam znać po 40 roku życia, żeby nas nie bolały kręgosłupy, żeby nas nie bolały kolana, to musimy wszyscy gremialnie zacząć się ruszać. I to ruszanie musi być bardziej efektywne i musi być systematyczne. Nie, że ja się poruszam, pójdę na spacer raz w tygodniu w góry. To jest bardzo dobrze. Ale nasz organizm potrzebuje codziennej aktywności fizycznej. Owszem, jest w zaleceniu powiedziane, że to musi być minimum 1,5 godziny w tygodniu. To jak ktoś pójdzie na wycieczkę w góry, to jest ok, bo na pewno to 1,5 godziny zrobi. Ale jest powiedziane, staraj się ćwiczyć przez większość dni tygodnia, czyli 4 razy w tygodniu to jest ta aktywność, którą nasz organizm jakby najbardziej od nas oczekuje i która jest dla niego najbardziej efektywna. Czyli te zmiany, wydaje mi się, musicie każdy po prostu zacząć myśleć od tego, być może wybrać to, co jest dla Was najprostsze w danym momencie. Może dla kogoś rzeczywiście to palenie w tej chwili będzie trudne do rzucenia, no to spróbuj wprowadzić aktywność fizyczną. Zauważysz, że być może przy paleniu ta aktywność fizyczna nie jest taka adekwatna, bo na przykład łatwiej się męczysz, spróbujesz wtedy rzucić palenie i może to będzie clue programu, że zamiast przejść szybkim krokiem 2 kilometry, to przejdziesz w tym samym okresie 3 kilometry, jeśli rzucisz palenie. Czyli spróbuj pomyśleć w ogóle przynajmniej o jednej rzeczy, którą jesteś w stanie w najbliższym okresie zmienić, a potem stopniowo wprowadzaj kolejne. Z punktu widzenia diety, o czym nie powiedziałam, i nadciśnienia tętniczego, otrzymujecie ode mnie piramidy zdrowego żywienia, gdzie mamy wykreśloną sól i cukier. Nadciśnienie tętnicze u osób w młodszej grupie wiekowej, mam na myśli do 65 roku życia, jest w większości wywołane przez nadmiar sodu w naszej diecie, czyli większość z nas za dużo soli. Wszystkie produkty, które kupujecie przetworzone, wędliny, sery, wszystko jest posolone nadmiernie i to jest w zupełności wystarczające, czyli to, co sobie sami przygotujecie, ma być niesłone. Ograniczamy solenie w prewencji rozwoju nadciśnienia tętniczego, a zatem prowadzimy też do zmniejszonego ryzyka udarów mózgu. Jakie badania wykonujemy między 20 a 30 rokiem życia, jeśli nam się tak naprawdę nic nie dzieje? Tutaj jakby takich stricte badań w ramach NFZ-u nie mamy. Oczywiście dobrze jest co 2-3 lata wykonywać kontrolną morfologię, badanie moczu, natomiast oczywiście kobiety od 20 roku życia co 2 lata idą do ginekologa i wykonują badanie cytologiczne. I to badanie tak naprawdę w tej grupie wiekowej jest jedynym badaniem takim refundowanym, dostępnym bez skierowania dla kobiet, prawda? Natomiast tak jak mówię, ta morfologia kontrolna, no to jest takie takie luźne zalecenie, ale rzeczywiście takie coś możemy wykonywać, żeby mniej więcej sprawdzać stan naszego zdrowia. Natomiast w ramach NFZ-u badania profilaktyczne rozpoczynają się dopiero w 35 roku życia. I przypominam, że tak jak co roku zapraszamy osoby, tutaj to zaproszenie dotyczy pacjentów zdeklarowanych do naszej przychodni, każda przychodnia prowadzi to dla swoich pacjentów, czyli osoby, które są urodzone w 1987 roku, 82, 77, 72 i 67 roku, czyli 35-latkowie, 40-latkowie, 50-latkowie i 55-latkowie. Zapraszamy ich do profilaktycznego programu kardiologicznego, tak zwany HUK. To jest badanie skierowane do osób zdrowych, czyli nie profilaktyka, jak wiecie, ta pierwotna nie dotyczy osób chorych. Czyli te osoby, które chorują już na nadciśnienie bądź cukrzycę, nie zgłaszają się do tego programu. One są kontrolowane w ramach swojej choroby. Natomiast osoby zdrowe w celu ewentualnie wykrycia czynników ryzyka. I tutaj pytamy o palenie papierosów, oczywiście o wywiad rodzinny, sprawdzamy ciśnienie krwi, sprawdzamy lipidogram, sprawdzamy cholesterol, pomiary antropometryczne, czyli waga, wzrost, pas, obwód pasa. Wywiad taki ogólnie jest przeprowadzany i na tej podstawie, na podstawie tych przeprowadzonych badań, badań laboratoryjnych, określamy stopień ryzyka rozwoju choroby sercowo-naczyniowej w najbliższym dziesięcioleciu. Na ten program przychodzicie Państwo bez skierowania, zgłaszając się do naszej przychodni we wtorek lub w czwartek na czczo do pobrania krwi. Na tej wizycie jest ustalana też kontrolna wizyta jednorazowa u lekarza w celu wykonania EKG i oceny tych wszystkich wyników, określenia ryzyka sercowo-naczyniowego i ewentualnie sprawdzenia, czy przypadkiem już nie jesteście chorzy. Wielokrotnie się zdarza, że pacjenci zgłaszają się na ten program zupełnie przypadkiem. Kobiety chętniej korzystają z wszystkich programów profilaktycznych, więc bardzo proszę, żeby zachęciły swoich mężczyzn. I często panowie przychodzą i to ciśnienie jest bardzo duże, także podczas tego programu wykrywamy nadciśnienie tętnicze bądź też cukrzycę. Świadczenia, tak jak powiedziałam, bez skierowania, nie musicie się umawiać. Przychodzicie na pobranie krwi we wtorek lub w czwartek na czczo i wizytę u lekarza umawiacie w dogodnym dla Was terminie. Cel główny tego badania to jest oczywiście obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia, wczesne wykrywanie osób z hipercholesterolemią, która jest głównym czynnikiem miażdżycy, a co za tym idzie rozwoju choroby niedokrwiennej serca, zawału serca i udaru mózgu. Prewencyjnie wdrażamy już tutaj leki i określenie szczególnie tej grupy ryzyka. Ten program jest co roku prowadzony dla poszczególnych grup wiekowych. W tym roku, tak jak powiedziałam, przychodzą te osoby. Wszystko jest na stronie wymienione, więc proszę sobie po prostu tylko sprawdzić, na kogo w tym roku czekamy. Macie też program tak zwany 40+. I ten program się generuje elektronicznie przez Wasze internetowe konto pacjenta. I ten program jest trochę bardziej poszerzony w stosunku do programu HUK. I badania wykonujecie sobie w diagnostyce. To są laboratoria, które mają podpisaną umowę na wykonywanie tego badania w programie tak zwanym 40+. Potem otrzymujecie wynik i po prostu przychodzicie do lekarza, który jest Waszym lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Kolejne programy profilaktyczne dostępne bezpłatnie to jest program USG piersi i cytologia dla kobiet w gabinecie ginekologicznym i to jest co 2 lata. Mammografia dla kobiet od 50 do 69 roku życia rocznikowo, czyli nie czekamy na urodziny, tylko kobiety, które są urodzone w 1972 roku już rozpoczynają ten program, niezależnie od tego, czy się urodziły w styczniu czy w grudniu. Mogą się zgłaszać bezpośrednio do miejsc, w którym jest wykonywana mammografia. Nie musicie czekać na zaproszenie pisemne, które Was tam zaprasza do mammobusu. Raczej preferujemy mimo wszystko, oczywiście mammobusy są bardzo wygodne, Natomiast preferujemy mamografy stacjonarne i też zachęcamy, żeby jednak korzystać z tej profilaktyki w stacjonarnych mamografach.
Olędujmy wszyscy wraz, bo już na to wielki czas. Olędujmy, la, 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 i szykujmy, co się da. La, 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 la,
baby dwie, baby dwie rosną już pod pierzyną, łapią smak. Pulchne baby dwie, makutra, makutra, będzie nam aż do jutra tarła mak. Tarła mak, a pod choinką łeb schyla w dół, otarty skórzu, osioł i wół. Kot ślepia mruży i pyszni się stół, biały stół. Jeszcze tatulo je miołe, wieszają ponad stołem, bo się zda pod nią gębę dać. Jezusie, Jezusie, plamy są na obrusie, trza je trać. I stół ten obsiędzie, moj będzie, będzie kolęda. I u nas, i wszędzie, oj, będzie, będzie kolęda. Serca uleczy, zapłonie od świeczek, nim dzień ten przeminie, kolęda popłynie przez świat. Potem w miksie zje baby dwie, co rosły pod pierzyną, by mieć smak. Ulchnę baby dwie, z makutry, można by i do jutra rąbać mak. Rąbać mak, a pod choinką łeb schyla w dół, otarty skórzu, osioł i wół. Kot ślepia mruży i pyszni się stół, biały stół. Jeszcze jemioła, jemioła zaśmiała się u stoła, więc się zda pod nią gęby dać. Jezusie, Jezusie, trza plamy na obrusie brać.
No i mój ulubiony program profilaktyczny, czyli program badań przesiewowych raka jelita grubego. No, wielu z was już ten program wykonało, to badanie wykonało. Rak jelita grubego jest drugim najczęstszym nowotworem złośliwym w Polsce. Rozwija się ze zmian tak zwanych łagodnych polipów. Taka przemiana trwa najczęściej kilkanaście lat. Dlatego można zapobiec rozwojowi raka, poddając się badaniom odpowiednio wcześnie i usuwając polipy. Ani polipy, ani rak we wczesnym stadium nie powodują objawów. Zatem wasza odpowiedź na moją jakby informację, że proszę wykonać badanie profilaktyczne jelita grubego, kolonoskopię, ale mnie się nic nie dzieje, jest oczywiście nieprawdziwa. Czyli rak i polip mogą nie dawać i najczęściej w 99% kompletnie żadnych objawów. I dlatego to badanie wykonujemy u osób, które nie mają objawów, czyli którym się nic nie dzieje, i dlatego jest badaniem profilaktycznym. Istotą profilaktyki tej kolonoskopowej jest odnalezienie właśnie tych bezobjawowych zmian i o ile możliwe ich usunięcie. Takie postępowanie pozwala zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka jelita grubego między 60 a 90%, zależnie od tego, kiedy zostanie wykonane. Uważa się, że osoby, które dwukrotnie w ciągu tego okresu, w którym mamy, prowadzimy to badanie, czyli między 50 a 65 lat wykonają badanie kolonoskopowe, nie zachorują na raka jelita grubego. Czyli program dotyczy osób pomiędzy 50 a 65 rokiem życia, niezależnie od wywiadu rodzinnego. Zatem najlepiej jest wykonać tą kolonoskopię powiedzmy w 50, 52 roku życia i potem, jeśli się nic nie dzieje, mamy informację, że nic się nie działo, to kolejne badanie robimy za 10 lat. I wtedy nasze ryzyko zachorowania na raka spada prawie o, powiedzmy średnio, 80%. To jest bardzo dużo. Badanie, oprócz tego, że służy do wykrywania tych polipów, jest od razu leczeniem. Czyli podczas tego badania, jeśli lekarz wykonujący badanie stwierdza występowanie polipa bądź jakiejś zmiany, próbuje od razu to usunąć. Są oczywiście sytuacje, że to się nie uda, to wtedy jest informacja, że na przykład taką kolonoskopię trzeba wykonać w warunkach szpitalnych, że polip jest za duży i że musi to być robione w szpitalu w celu ewentualnie zabezpieczenia powikłań jakichś tam, prawda, które mogą doprowadzić do tego, że będzie konieczna pilna operacja i wtedy dlatego takie badanie lepiej jest robić w szpitalu. Obiektywnie te powikłania są ultra, mega rzadkie. Badanie jest bardzo bezpieczne. W programie profilaktycznym jeszcze nie mamy ogłoszonego konkursu na 2022 rok. Sporo ośrodków wykonywało to badanie w znieczuleniu ogólnym, czyli w ramach tego świadczenia macie też znieczulenie i wtedy rzeczywiście jest to badanie komfortowe, 15 minut krótkie znieczulenie, nic nie czujecie, badanie może być trochę nieprzyjemne, mogą być jakieś dolegliwości bólowe, aczkolwiek mam dużo pacjentów, którzy wykonują badanie w znieczuleniu, którzy wykonują badanie bez znieczulenia i tak naprawdę większość z Was mówi potem, że najgorsze w całym badaniu jest przygotowanie do niego. Bo rzeczywiście, żeby w ogóle coś było widać w tym jelicie, musi być odpowiednie przygotowanie. Czyli stosujemy specjalne środki przeczyszczające i te dwa dni przed badaniem są dość ciężkie. Po prostu ograniczamy jedzenie pewnych rzeczy. Tak naprawdę to jest taka płynna dieta przez dwa dni, połączona z piciem tego silnego środka przeczyszczającego. Pozostałe grupy wiekowe, czyli kolonoskopię wykonujemy w młodszych grupach wiekowych między 40 a 49 lat. Jeśli jeden krewny pierwszego stopnia, czyli rodzice, rodzeństwo bądź dzieci, ma raka jelita grubego, czyli wtedy badamy się wcześniej, prawie 10 lat wcześniej. I jeśli natomiast mamy potwierdzone w poradni genetycznej pochodzenie z rodziny z genetycznie warunkowaną polipowatością rodzinną jelita grubego, to badanie wykonujemy jeszcze wcześniej, czyli pomiędzy 25 a 49 rokiem życia. Ten wariant nie jest zbyt częsty. Czyli tak naprawdę większość Was będzie się znajdowała w tej grupie 50 do 65 kolonoskopia i część osób, jeśli mamy krewnego pierwszego stopnia chorego na raka jelita grubego, to nie są wszystkie raki, tylko rak jelita grubego, to robimy kolonoskopię pomiędzy 40 a 49 rokiem życia. Cel programu jest bardzo prosty. Obniżenie ryzyka zachorowania na raka jelita grubego, leczenie nowotworów, jeśli w ogóle taki wystąpi we wczesnym stadium rozwojowym. Wcześniej wykryty rak jelita grubego jest rakiem wyleczalnym całkowicie. Dlatego mamy tak słabe efekty leczenia, że za późno się zgłaszacie do badań diagnostycznych i późno wykryte nowotwory są oczywiście trudniejsze, wymagają większego leczenia, większych nakładów i trudniej zdecydowanie się wraca do zdrowia. Czyli do programu zgłaszają się osoby bez objawów, którym się nic nie dzieje i wystarczy, że znajdujecie się w tej grupie wiekowej, która ma być przebadana. Program 40+, o którym już wspomniałam i tutaj generujecie skierowanie przez internetowe konto pacjenta. Każdy uprawniony może skorzystać też oczywiście z odpowiednich szczepień profilaktycznych. Szczepienia, jeśli chodzi o onkologię, niebagatelną rolę odgrywają, szczególnie szczepienie przeciw WZW typu B. Tutaj mamy wszystkie osoby, które urodziły się już po 1994 roku zaszczepione i sporo osób w pozostałych grupach wiekowych. Natomiast, o czym też już wspominałam w tej audycji, przypominam rodzicom dziewczynek, od listopada dostępna jest refundowana szczepionka przeciwko rakowi szyjki macicy. Od 9 roku życia przysługuje refundacja. I jeśli zaszczepicie swoje córki pomiędzy 9 a 14 rokiem życia, to są dwie dawki. Cena jednej dawki to jest około 180 zł, więc w porównaniu do ewentualnie ryzyka leczenia, czy w ogóle zachorowania na raka szyjki macicy, no to jest cena, można powiedzieć, do pominięcia. Ile? 9 paczek papierosów. Jedna dawka. Po 14 roku życia 3 dawki. Czyli szczepienie przypominające jest konieczne po upływie 6 miesięcy. I moja ulubiona szczepionka, oprócz grypy oczywiście i COVID w grupie senioralnej, weszła także na listę refundacyjną. Po 65 roku życia, od 1 stycznia, mamy refundowaną szczepionkę przeciw pneumokokom, Prevenar 13. Jest to szczepionka celowana nie dla wszystkich, niestety, 65-latków. Ona ma refundację w specjalnych grupach chorób. Ale możecie zapytać swojego lekarza, czy się kwalifikujecie do tego szczepienia. Szczepionka jest podawana w schemacie jednodawkowym na całe życie u dorosłych. U dzieci oczywiście szczepimy trochę inaczej. Natomiast u dorosłych to jest rzeczywiście jedna dawka i bardzo dobrze zabezpiecza przed zapaleniami płuc, wywołanymi przez bakterie pneumokokowe. To zapalenie płuc w tej chwili jest zapaleniem raczej, który pojawia się już wtórnie do infekcji wirusowych, na przykład COVID-19, i często też jest powikłaniem grypy, ale też może być oczywiście zapaleniem płuc występujących bez tych infekcji wirusowych. Jest związane z osłabieniem odporności na bakterie otoczkowe. W tej grupie wiekowej właściwie już takie osłabienie odporności obserwujemy po 50 roku życia. Czyli widzicie, tu prawie 40 minut mówiłam o tym, co możecie zrobić dla swojego zdrowia. I rzeczywiście to rozpoczynanie małymi kroczkami, zrobienie sobie na początku roku takiego sprawdzenia, przyjrzenie się może w lustrze sobie, czego mój organizm by najbardziej chciał ode mnie, no to może doprowadzi przynajmniej na przykład do rzucenia palenia papierosów, albo może doprowadzić do tego, że spróbujecie robić to pół godziny dziennie aktywności fizycznej dla siebie. No pół godziny dziennie to naprawdę nie jest dużo. No zacznijmy od 15 minut. Mam tu takich fajnych seniorów, którzy zwłaszcza rowerek stacjonarny sobie bardzo upodobali, bo jest to proste narzędzie do aktywności fizycznej, dostępne w domu, w każdych warunkach pogodowych, i rozpoczynali od 2 razy po 10 minut, a teraz kręcą codziennie 2 razy po pół godziny. Więc tego Wam życzę, żeby się tak motywować i żeby to rozpocząć nie może od czerwca, nie od lipca, tylko już od stycznia. Dziękuję bardzo za uwagę. Wstępnie spotykamy się za 2 tygodnie. A za tydzień będzie z Wami Ania. Do usłyszenia. Dziękuję wszystkim i za 2 tygodnie. Usłyszymy się za 2 tygodnie.